My nie posuwaliśmy się do takiego okrucieństwa. Po co? Mieliśmy świetnych fachowców od zawijania aut, a oni dawali sobie radę z każdym zabezpieczeniem. O złodziejskich technikach można by mówić całymi godzinami. Podam przykład. Jeden z naszych chłopaków zawsze zaczynał robotę od ukręcania korka wlewu paliwa. Mając go, mógł dorobić kluczyk.
Ale w czasie, kiedy oddawał korek do ślusarza?
Nie brnij w te domysły. Nie było żadnego ślusarza. Złodziej dorabiał kluczyk na miejscu. Trwało to około 10 minut i od razu wchodził do samochodu. Oczywiście mogło się zdarzyć, że nie zdążył i wóz odjeżdżał, ale wtedy z nami na ogonie. Wcześniej czy później fura trafiała w nasze łapska. Dobry złodziej samochodowy potrafił ukraść do 6 sztuk dziennie. Zarówno w kraju, jak i za granicą. Mieliśmy wyjątkowo zdolnych chłopaków, którzy mieli układy, powiedzmy, w Niemczech, wiedzieli co i jak, kroili tam fury na potęgę. A potem tylko granica i po wszystkim. Zresztą nie zawsze wjeżdżało się przez granicę. W pobliżu Świnoujścia była dziura w murze granicznym. A tak naprawdę pole, którego nikt nie pilnował. W tamtych czasach pogranicznicy to były chłopaki ze służby zasadniczej, które miały w głębokim poważaniu zabezpieczanie granic najjaśniejszej. Pili wódę po stróżówkach i tylko myśleli o swoich wypuszczonych dziewczynach gdzieś pod Białymstokiem czy Supraślem. A jak trafił się jakiś służbista, to dostawał w łapę 20 papieru i szedł w cholerę. Późną jesienią 1989 roku, jak zaczął się kruszyć mur berliński i nikt nie miał głowy do łapania złodziei samochodowych, zaczęło się wyjątkowe Eldorado. Byłem akurat wtedy w Berlinie Zachodnim.
Ja też wtedy byłem w Berlinie Zachodnim, jako korespondent Tygodnika Demokratycznego.
Tak się składa, że ja też. Mieszkałem u swojego kolegi o ksywie Kieliszek.
Byliśmy tam z Wojtkiem P. i puszczaliśmy na lewo i prawo pieniądze w hotelu Schweizerhof. Pamiętam, że zaprosił nas na wystawny obiad pewien frajer, który załatwiał nam różne interesy w Berlinie Zachodnim. Miał żonę Anetę, filigranową, ale o fantastycznych cyckach. Śliczna i bardzo chętna do tych spraw. Szczególnie w jej wdziękach gustował kiełbacha. Jej mąż nawet się nie zorientował, że ktoś mu bardzo intensywnie posuwa ślubną. To była lufa nie z tej ziemi. Kiełbacha miał dobry gust i zamiłowanie do kultury masowej. W tamtym czasie posuwał też pewną bardzo znaną piosenkarkę.
A ja miałem trochę enerdowskich marek, które dostałem jako tak zwaną dietę wyjazdową od redakcji. Nocowałem w jakiejś obskurnej budzie. Nawet nie w hotelu, ale w kwaterze prywatnej, w przemysłowej części miasta. Nie było tam nawet ogrzewania. Stołowałem się w punkcie PCK na Kudamie. Gorąca zupa była prezentem powitalnym od zachodniego świata dla wszystkich przybyszy z NRD. Kartoflanka.
Ty wybrałeś takie życie, a ja inne.
W restauracji pojawia się samotny mężczyzna z gazetą motoryzacyjną w ręku. Na okładce widać prototypowy model FSO Syrena Sport. Patrzymy na ten nigdy nie wdrożony do produkcji koncept i kiwamy głowami z uznaniem. Być może gdyby rodzima motoryzacja poszła taką drogą jak choćby czeska w latach 90., kolejna wersja Syreny byłaby łakomym kąskiem dla włamywaczy. Ale auto przeszło do historii, podobnie jak grupa Pruszkowska. Ciekawe, czy nastąpi odrodzenie. Oby nie mafii. Niby skończyliśmy temat, ale moi rozmówcy raczą mnie jeszcze kilkoma historyjkami, może i niezwiązanymi z samochodowymi wrzutkami, ale z autami w ogóle, które pruszkowscy kochali nie mniej niż piękne kobiety.
Wszyscy chcieli jeździć dobrymi samochodami. Chłopcy z miasta oczywiście też. Pamiętaj, że na początku lat 90. oni się przesiadali z jakichś komunistycznych rupieci i dopiero poznawali uroki jazdy czymś z wyższej półki. Taki Ryszard P., Krzyś, jak wyszedł z puchy, dostał ode mnie dużego Fiata. Ale zaraz potem opchnąłem mu mojego Opla Frontera. Piękny wóz, sportowa wersja, ze skróconym tyłem i otwieranym dachem. Lakier mienił się wszystkimi kolorami tęczy. No mówię ci, bajka. Ale P., jak to P., zawsze się musiał do czegoś przypierdolić. Zobaczył jakąś rysę na masce, taką, której nikt by nie zauważył i zaczął lamentować. Uznał, że musi natychmiast pojechać do lakiernika i coś z tym fantem zrobić. Wziął tego Opla, na siedzeniu pasażera posadził kurewkę, która miała ksywę Rywka i jedzie do Ożarowa. Tam miał warsztat samochodowy niejaki wariat. Oczywiście nie chodzi o Wiesława N., brata dziada. My z Kiełbachą jedziemy obok Mercedesem. P. szpanuje, ściga się, ścina zakręty, no król życia na mazowieckich drogach. Stanęliśmy na czerwonym świetle, a tu nagle słychać jakiś pisk. W stronę frontery nadciąga rozklekotany żuk, który za ostro wszedł w zakręt. Dosłownie sunie na dwóch kołach. Stało się jasne, że kierowca nie ma nad tym bolidem żadnej kontroli. I oczywiście zaraz potem słychać jedno wielkie bum. A żuk kładzie się na nowym samochodzie Ryszarda P. Nie muszę chyba dodawać, że szkody, jakie powstały w wyniku tego wypadku, były zdziebko większe od rysy, z którą P. jechał do wariata.
A co się stało z kierowcą żuka?
P. wpadł w furię. Siny wyskoczył z samochodu, podleciał do nieszczęśnika, chciał mu od razu spuścić łomot. Krzyczał, że tamten zapłaci mu 100 000 papieru kary i tak dalej. Ale w końcu, jak trochę ochłonął, zorientował się, że ma do czynienia z rolnikiem, który nigdy się nie wypłaci. Machnął ręką, ale sytuacja była naprawdę komiczna.
Nie wszystkie sytuacje z Ryszardem P. w roli głównej bywały komiczne. Mówimy o prawdziwym okrutniku i psychopacie. Przekonał się o tym jego dobry kolega o ksywce Bulik. P. zajechał kiedyś swoim Fiatem pod pijalnię piwa. Nie zamknął drzwi na klucz, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie okradałby mu samochodu. Wszedł do środka, wypił kilka browarków, pogadał z Bulikiem i innymi znajomymi, po czym pożegnał się i wyszedł. No i okazało się, że znalazł się jakiś odważny, który zawinął mu radio. Niewiele się namyślając, P. wrócił do knajpy, złapał Bulika za łeb i zaczął nim napierdalać o blat stołu. I to nie na żarty, walił jak opętany. A przecież doskonale wiedział, że Bulik nie ma z tym nic wspólnego. Na blacie pojawiła się krew, ale P. nie miał litości. Krzyknął tylko, będę tak długo napierdalał, aż ktoś się przyzna, że ma moje radio.
Bulik nie próbował się stawiać?
To nie był żaden wirażka, przy P. wyglądał jak słomka. Poza tym, on się nie nadawał do bicia. To był raczej drobny inteligent, który gdzieś się zagubił i trafił do szemranego środowiska.
Jak już jesteśmy przy Buliku, to nie mogę sobie odmówić pewnej zabawnej historii. Pojechałem kiedyś z Bulikiem na kurwy do Nadarzyna. Tam był elegancki hotel, słynący z ekstra dziewczyn. Przyjechaliśmy i zaczęliśmy od ostrego picia. Pękło kilka flaszek, zanim w końcu przygadaliśmy sobie jakieś fajne dupy. Z jedną z nich poszedłem do pokoju. Kładę się na łóżku, a ona mi zaczyna robić loda. Zamykam oczy, świat się wokół mnie kręci. Jest dość przyjemnie, ale jakoś tak mało realnie. Dogorywam. Może nawet przez chwilę się zdrzemnąłem. Ale cały czas czuję, jak laska obrabia mi pałkę. Nagle na twarz pada mi snop światła. Otworzyły się drzwi łazienki. Patrzę, a w progu stoi kurwa. Zmartwiałem. Skoro ona jest tam, to kto mi robi loda? Spojrzałem przerażony i zobaczyłem Bulika, który dzielnie uwijał się między moimi nogami. No żeż, kurwa mać, to na takie dziwki przyjechałem do Nadarzyna? Potem się dowiedziałem, że Bulik lubił takie klimaty. Czasem dogodziła mu kobieta, czasem on dogodził kolegom. Takie przyzwyczajenie z puszki.
Tym razem wątek motoryzacyjny został zamknięty definitywnie. Kiedy wracamy z Chińczykiem samochodem do Warszawy, na autostradzie mija nas Porsche 911. Któryś z nas rzuca pod nosem.
Kobiety są piękne, ale sportowe samochody kręcą facetów jeszcze bardziej.
Nie pamiętam, kto to powiedział. Rozdział 11. Utopiona kokaina. Ten sukces policji był absolutnym numerem jeden w polskich mediach. W listopadzie 1993 roku, dzięki międzynarodowej akcji, udało się udaremnić największy w historii Polski przemyt kokainy. Przynajmniej tak to wówczas oceniano. Na pokładzie statku Jurata płyną do naszego kraju gigantyczny transport narkotyku o łącznej wadze prawie 1200 kg. Towar nadano w Wenezueli. Odbiorcą miała być mafia pruszkowska. I pewnie wszystko poszłoby po myśli gangsterów, gdyby nie dociekliwość brytyjskich celników. Statek zawinął do portu Birkenhead w okolicach Liverpoolu. Tych ostatnich zainteresowały gigantyczne bele lepiku. Po bliższym zbadaniu okazało się, że kryją towar o wiele cenniejszy od materiałów budowlanych. W porozumieniu z polskimi służbami kokaina została zarekwirowana, ale lepik popłynął do Gdyni, aby policja mogła ustalić, kto jest organizatorem przemytu. Po towar zgłosił się Krzysztof O., mieszkaniec podwarszawskiej Wiązowny. Następnie bele trafiły do Legionowa i Elbląga, gdzie zostały rozprute. I wtedy się okazało, że kokaina zniknęła, a gang stracił na akcji celników ponad $1 000 000. Tymczasem śledczy gorączkowo rozpracowywali sieć przestępczych powiązań. Wszystkie nitki prowadziły do jednej osoby, do Leszka D., pseudonim Wańka, który po latach usłyszał wyrok 8 lat więzienia za próbę przemytu narkotyków. Pruszków utopił 1 000 000 w kokainie, pisały gazety, ale żadna nie wspominała, że dla rodzimych mafiozów strata 1 000 000 nie była katastrofą. Co najwyżej wypadkiem przy pracy.
Czy ty wiesz, ile było wcześniej takich jurat? Co najmniej kilka. Niech sobie celnicy plują w brodę,
powiedział mi po latach Masa. Mafia pruszkowska niemal od samego początku zdawała sobie sprawę, że musi objąć kontrolą handel narkotykami. I konsekwentnie trzymała się tego interesu.
To nie my wymyśliliśmy handel narkotykami. Po prostu weszliśmy w ten biznes, kiedy rozwijał się na naprawdę wielką skalę. Już w latach 80. bardzo dobrze sprzedawała się amfetamina, a polskie laboratoria, które w latach 90. stały się prawdziwą potęgą, wyrastały jak grzyby po deszczu.
Dobrze pamiętam tamte czasy. Wydawało mi się wówczas, że nad Wisłą króluje heroina, zwana kompotem, skądinąd podłej jakości, a przynajmniej wśród rodzimych hipisów.
Zależy w jakim środowisku. Desperaci walili heroinę, inni raczyli się amfą, choć bądźmy szczerzy, ona też nie jest zbyt korzystna dla zdrowia. Ale wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy, jakie potrafi wyrządzić spustoszenie w organizmie. Handlował nią wówczas Leszek D., Wańka, który zawsze nam powtarzał, żebyśmy przypadkiem nie próbowali tego świństwa. Oczywiście dla swoich klientów miał inną wersję. Muszę przyznać, że Leszek D. traktował nas po ojcowsku. Był kimś w rodzaju naszego mentora. Wprowadzał nas w arkana mafijnego życia.
Kręciłeś się przy prochach już w latach 80?
Nie. Ja i Kiełbacha weszliśmy w ten interes na początku lat 90. Dokładnie w 1991 roku. Ale nie interesowała nas amfetamina. Tym bardziej, że na rynku pojawiła się gorąca nowość – kokaina. Narkotyk elity, na którym można było o wiele więcej zarobić. Kiełbacha kupił coś z 10 deko, podzieliliśmy na porcje i puściliśmy w miasto. Zeszło natychmiast, przynosząc nam niezły zysk. Zrozumieliśmy, że to żyła złota, którą jakoś nikt u nas jeszcze się nie zainteresował.
Od kogo Kiełbacha kupił kokainę?
Od K., faceta, który przyjaźnił się z pruszkowskimi gangsterami i miał dobre źródła zaopatrzenia w narkotyki. Natomiast skąd on miał kokę, nie mam pojęcia. To nas po prostu nie interesowało. Wystarczyło powiedzieć, że potrzeba tyle a tyle i natychmiast się pojawiała. Szła z zachodu, co do tego nie ma wątpliwości.
Nie z Kolumbii?
Do interesów z kolumbijskimi kartelami zaraz dojdę. Wtedy, na przełomie lat 80. i 90., rodzimi przestępcy nie mieli z nimi kontaktu. Podejrzewam, że kupowali kokę w Niemczech.
Kto był głównym klientem? Mam na myśli grupę społeczną.
Jak to kto? Oczywiście złodzieje samochodowi.
A nie celebryci? Mnie z zażywaniem białego proszku kojarzą się przede wszystkim gwiazdy ekranu.
To pewnie się zmieniło i branie koki należy do dobrego tonu w pewnych kręgach, ale wtedy celebryci byli zbyt obsrani, żeby ryzykowali zakup. Niektórzy faktycznie czasem raczyli się koką, ale na drobną skalę. Im wystarczyła porcja dla ratlerka, a złodzieje samochodowi potrzebowali michy dla Bernardyna. Wiesz, to były chłopaki, które żyły bardzo intensywnie. Szybki zarobek, szybkie laski, szybki odlot w kosmos i z powrotem. Melanżowali non-stop. Nie chcieli się różnić od gwiazdorów amerykańskiej koszykówki czy hokeja. Chociaż przypominam sobie pewnego celebrytę, który grzał trochę ostrzej niż inni. Mieszkał w moich okolicach pod Warszawą i był wybredny. Tylko koka, a i to najlepszej jakości. Jako że miał na koncie wiele ról w kasowych filmach, tak naprawdę na początku lat 90., nie było filmu bez jego udziału. Mógł sobie pozwolić na towar prima sort. Zdarzało się, że jęczał mi do telefonu. Jaruś, kurwa, już nie mogę, przywieź mi trochę proszku. Wtedy wysyłałem do niego chłopaków. Płacił bez zająknienia. Chociaż specjalizował się w rolach komediowych, na głodzie bardziej pasował do kina moralnego niepokoju. Był jak zbity pies. Jak tylko wciągnął kreskę, od razu odzyskiwał dobry humor i śmiał się tym swoim słynnym na całą Polskę śmiechem. Zażywał dużo, ale i on wysiadał przy złodziejach samochodowych.
Ale to byli wasi złodzieje samochodowi. Nie dostawali od was koki za darmo?
A czy ja kiedyś mówiłem, że pracuję w Caritasie? Pruszków to była federacja różnych grup, które się między sobą normalnie rozliczały. Chcesz ode mnie kokę? Okej, ale za pieniądze. Myśmy złodziejom też odpalali działkę za zawinięte samochody. Rzecz jasna, to nie byli jedyni odbiorcy. W sumie do drugiej połowy lat 90. handel koką stał się poważną gałęzią mafijnego przemysłu. Kiedy w czerwcu 1995 roku wyszedłem po 9 miesiącach z puszki, nie mogłem się nadziwić, jak to hula. Mój przyboczny, czyli Dariusz B., pseudonim Bysio, urósł do rangi prawdziwego narkotykowego barona. Przyjąłem go pod swoje skrzydła.
Nie uprzedzajmy wypadków. Zanim cię wsadzono do więzienia w 1994 roku, brałeś udział w tworzeniu podwalin pod ten przemysł.
Szybko zorganizowaliśmy ekipę, która rozrzucała dla nas kokę. Był w niej między innymi Bartek z Ochoty, o którym wspomniałem w tomie Masa o kobietach polskiej mafii. Ten, który miał zatarg z jakimiś tamtejszymi żulami, a my za pomocą kijów bejsbolowych uwolniliśmy go od tego problemu. Wspominam o nim, bo zarobił dla nas naprawdę sporo hajsu. W miesiąc potrafił sprzedać nawet do kilograma.
Czy z czasem rozszerzyliście ofertę o inne narkotyki?
Nie, bo na kokainie było największe przebicie. To był narkotyk elitarny. Ludzie się z nim sztafirowali. Braniu koki towarzyszył pewien ceremoniał. Wciągano ją niemal wyłącznie przez rurkę ze zrolowanej 100-dolarówki. Oczywiście z talerzyka odwróconego do góry dnem, tak jak na filmach. Inaczej się nie liczyło. Zainteresowanie koką rosło lawinowo. Wciąż docierały do nas zamówienia, a to na jakąś imprezę, a to do burdelu, gdzie goście chcieli się zabawić w wersji hard. Nie było problemu. Chłopcy jechali pod wskazany adres i kasowali hajs.
Tak sobie wesoło gaworzymy o handlu narkotykami, a przecież dragi pogrążyły niejedno życie. Tych, którzy sprzedają prochy pod szkołami, można określić tylko jednym mianem – wyjątkowego ścierwa.
Ależ ja się z tym zgadzam. Tyle, że nikt nigdy nie rozrzucał koki pod szkołami. Nasi dilerzy operowali w zupełnie innych rejonach i sprzedawali narkotyki dorosłym, świadomym ludziom. Może i frajerom, ale wiedzącym, czego chcą. Tych, którzy wystają pod szkołami, sam bym chętnie podusił własnymi rękami. A wracając do historii branży. Na przełomie 1993 i 1994 roku wprowadziliśmy monopol. Tylko grupa pruszkowska może handlować kokainą w Polsce. Wtedy do biznesu doskoczył Andrzej K., Pershing, wraz ze swoimi dealerami. I było nam o wiele łatwiej egzekwować rygory owego monopolu. Wcześniej wystarczyło nam opanowanie Mazowsza, Trójmiasta czy Szczecina. Bo zyski z innych procederów, choćby z zawijania tirów czy wrzutek samochodowych, były wystarczająco duże.
A ja myślałem, że narkotyki to, obok handlu bronią, Największy przestępczy biznes.
Coś ty. Wiesz, ile trzeba by przemielić kilogramów kokainy, żeby mieć taki zysk jak z jednego tira? Nie zapominaj, że dobrze załadowany tir przynosił prawie 500 000 papieru, a z kokainy wyciągałem miesięcznie po kilkanaście tysięcy dolarów i to w sprzyjających okolicznościach.
W serialu Odwrócony, nakręconym na podstawie twojego bujnego życiorysu, jest taka scena. Grupa pruszkowskich gangsterów na jakimś poddaszu dzieli na porcje biały proszek. Obserwujący ich policyjni wywiadowcy nie mają wątpliwości, że jest to koka i że za chwilę bandyci zostaną złapani na gorącym uczynku. Gdy jednak funkcjonariusze wkraczają do środka, okazuje się, że chłopcy zakpili sobie z organów ścigania. To nie była koka, tylko mąka na pierogi. Wielu Polaków wierzy, że taka akcja miała miejsce w rzeczywistości.
Miała miejsce, a jakże? Ale wyłącznie w głowie scenarzysty, który o mafijnych realiach nie miał zielonego pojęcia.
A gdzie trzymaliście towar przed podziałkowaniem? Mieliście takie poddasze?
Różnie. Czasem u kiełbachy, czasem u Bysia. To bez znaczenia. W każdym razie nie w żadnej dziupli. Przecież myśmy nie bali się policyjnych rewizji. Kiedy takowa następowała, policjant grzecznie pytał, czy może otworzyć jedną, dwie szufladki, żeby było zgodnie z procedurą. Odpowiadało mu się, że dobrze, niech zajrzy, ale ma zostawić po sobie porządek, bo inaczej będzie źle. Po takiej rewizji podpisywało się protokół. Pan władza się kłaniał i bez szemrania wychodził. Wszystko było w porządku.
Przejdźmy do waszych kontaktów z Kolumbijczykami.
Jak to zwykle bywa, pomógł nam trochę przypadek. Poznał nas z nimi Darek W. Wiesz, ten sam, który potem kupił sporo akcji telekomunikacji polskiej. Bardzo zamożny facet, blisko związany z liderami lewicy. Darek to był prawdziwy baletmistrz.
Jasne. Jezioro Łabędzie, dziadek do orzechów.
Nie rób sobie jaj, nie o takie balety mi chodzi. On ciągle balował na imprezach Wojtka P. I znany był z tego, że zabawę przedkłada nad wszystko inne. Boże, ile ja z nim gorzały wypiłem, choćby na sławetnych imprezach w Trójmieście czy w Berlinie. Naprawdę, to był rozrywkowy gość. Inna sprawa, że nadziani faceci często mają skłonności do rozrywki, o ile oczywiście nie są amiszami. Kręciły się też przy nim najlepsze dupy, które potrafił wyrywać nawet na postojach taksówek. Pstryknął palcami i taka już była jego.
Nie o łatwych dziewczynach miało być, ale o Kolumbijczykach.
Sądziłem, że nie zaszkodzi króciutki rys psychologiczny Darka. Otóż wspomniany Wojtek P. na pewnym etapie zwąchał się z Andrzejem Z. Słowikiem. A jak się zwąchał ze Słowikiem, to w sposób naturalny stał się zaufanym starych pruszkowskich. I często był świadkiem rozmów o tym, że trzeba organizować nowe źródła dostawy koki, bo te, którymi dysponowali, po prostu już nie wystarczały. Tak się składało, że brat Darka, W., był liczącym się menadżerem w sieci hotelowej Hiltona. Nie w jednym hotelu, ale w całej sieci. Dlatego Darek często bywał u brata, a zdarzało się, że te pobyty trwały naprawdę długo. I podczas jednego z nich, na Florydzie, W. uratował życie pewnemu Kolumbijczykowi. Nie pamiętam już, o co poszło. Pewnie wyciągnął go z tonącego jachtu albo coś w tym stylu. Oczywiście między obydwoma panami zawiązała się przyjaźń. Darek nie miał pojęcia, że jego nowy kompan to bardzo wysoko postawiony człowiek kolumbijskiego kartelu narkotykowego. Ale po jakimś czasie, po iluś tam hektolitrach rumu i whisky wypitych wspólnie, zaczął kumać, co jest grane. Zresztą Kolumbijczyk na tyle mu zaufał, że nie ukrywał bynajmniej swojej zawodowej tożsamości. Dlatego kiedy podczas spotkania u Wojtka P. po raz kolejny stanęła kwestia pozyskania nowych dostaw koki, Darkowi od razu przypomniał się jego kolumbijski przyjaciel. Zadzwonił do niego, a tamten... Oczywiście, nie ma sprawy, przyjeżdżaj, doklepiemy sprawę.
I faktycznie pojechał?
Nie sam, ale jako członek niewielkiej delegacji, w której skład weszli jeszcze Wojtek P. oraz Słowik. Strony bez problemu dogadały się na pierwszą dostawę, ale jeden z Polaków miał zostać jako coś w rodzaju zastawu. Na zasadzie, jak się rozliczycie, zwrócimy wam człowieka. Nie rozliczycie się, to człowiekowi coś się stanie. To w kartelach normalna procedura. Niewdzięcznej roli podjął się Słowik, co było rzeczywiście charakterne.
Zamknęli go w jakiejś mrocznej dziupli? Przykuli łańcuchem do ściany?
Tylko posłuchaj, jakie to były łańcuchy. Tak Słowik relacjonował mi swoją niewolę. Udaliśmy się do dżungli i po jakimś czasie ukazała się naszym oczom przepiękna rezydencja. Cała w marmurze. Taka, przy której wysiada Las Vegas. Ale to było dopiero coś w rodzaju recepcji. Tam dostaliśmy klucze do mojego apartamentu, do którego popłynęliśmy motorówką. Był bowiem na wyspie. Taki mafijny hotel o najwyższym poziomie luksusu. Nieźle, co? W tym więzieniu Słowik spędził kilka tygodni. Podejrzewam, że nieźle się bawiąc. Wypuścili go dopiero jak transport dotarł do Polski. Było tego na dobry początek kilkaset kilo. I został rozliczony. Muszę przyznać, że Kolumbijczycy zaoferowali nam bardzo dobrą cenę, więc nikt z Pruszkowa nie kręcił nosem. Hajs poszedł od razu, a Andrzej Z. powrócił na łono ojczyzny.
Co to znaczy dobra cena?
Początkowo mówili o 15 tysiącach papieru za kilogram. Potem zeszli do 12 koła. To naprawdę przyzwoita suma. Pamiętam, że 15 koka kosztowała w hurcie na Florydzie, czyli prawie po sąsiedzku z Medellin.
Czy to wy organizowaliście transport?
A skąd? W tej branży my przy Kolumbijczykach byliśmy cienkimi bolkami. Oni logistykę mieli dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach. Zadali tylko pytanie. Gdzie wam to zrzucić? Sami załatwili statek, zapewnili bezpieczeństwo transportu i dostarczyli kokę do Polski. W tym sensie okazali się idealnym kontrahentem.
A wy rzuciliście całość na rynek krajowy?
Nie tylko. Wańka, który w narkotykach siedział od lat 80., miał bardzo dobre kontakty ze Wschodem. Nie tylko z Rosją, ale także innymi republikami byłego Związku Radzieckiego. Blisko kolegował się z niejakim Wową, bardzo wysoko postawionym w mafijnej strukturze. On pomagał Wańce rozwijać kontakty na Wschodzie. Jak Ruscy, pod pojęciem tym rozumiem wszystkich pomiędzy Bugiem a Uralem, dowiedzieli się, że mamy nieograniczone ilości koki, od razu zaczęli jęczeć, żeby się z nimi podzielić. Brali od nas jak opętani i płacili po 25 tysięcy baksów za kilo, a czasami więcej. Przypominam, że myśmy mieli kokę za 12, więc mowa o ponad dwukrotnym przebiciu. Za podobną cenę sprzedawaliśmy kokainę w kraju, a także na zachodzie. Mieliśmy kurierów, którzy bez problemu docierali, czy to do Niemiec, czy do Skandynawii. Dysponowali takimi skrytkami w samochodach, że celnicy byli bezradni.
Podejrzewam, że wpadka Juraty nie wpłynęła najlepiej na wasze stosunki z Kolumbijczykami.
A czy to my zawiniliśmy? Oczywiście, kartel postanowił przeprowadzić śledztwo, jak to się stało. Do Polski przyjechało 4 Kolumbijczyków, ale skończyło się na pohukiwaniach. Chociaż pamiętam, że starzy naprawdę byli bladzi podczas ich wizyty.
Czego się bali? Przecież na swojej ziemi to wy byliście mocni, a nie kilku latynosów.
Powiem krótko. Ruskich się nie baliśmy i często dochodziło między nami do konfrontacji. Ale Kolumbijczycy to była zupełnie inna bajka. To byli bezwzględni gangsterzy, dla których rozlew krwi stanowił podstawową formę rozmowy na trudne tematy. Oficjalnie przyjechało 4, ale przecież nie było wiadomo, czy nie dysponują jakimiś odwodami. Poza tym, gdyby coś im się stało, od razu mielibyśmy na głowie kolumbijskich killerów, a ci nie bawiliby się w negocjacje. Jednak dobre relacje zostały uratowane i po Juracie przypłynęło jeszcze kilka statków, na których celnicy już nic nie znaleźli. Oczywiście taki transport był nie częściej niż raz na rok.
Zła sława towarzyszy kolumbijskim gangsterom na całym świecie. Gdziekolwiek się pojawiają, wzbudzają strach, a jednak większości struktur przestępczych bardzo zależy na utrzymywaniu z nimi dobrych relacji. Ostatecznie mają do zaoferowania towar, który nie przestaje iść jak przysłowiowa woda. Mijają lata, a koka wciąż traktowana jest jako narkotyk elity i doskonale się sprzedaje w kręgach ludzi zamożnych, znudzonych codziennością. Z Kolumbijczykami wielokrotnie miał do czynienia niejaki Ken Ridgeock, bankier amerykańskiej mafii specjalizującej się w handlu narkotykami na Florydzie. Ridgeock, doskonały prawnik, działający na rynku nieruchomości, a jeszcze lepszy ekspert od nielegalnych operacji finansowych, wyprał dla gangsterów miliony, ale nie nacieszył się swoim bogactwem. Trafił za kratki pogrążony zeznaniami mafijnych kompanów. Na szczęście amerykańskie służby odpowiedzialne za walkę z handlem narkotykami postanowiły dać Ridgeockowi szansę. Niech teraz on z kolei powie, co wie o przekrętach bandytów, a państwo odpowiednio mu się odwdzięczy. I wkrótce do więzienia zaczęli trafiać bosowie narkotykowego podziemia, a były bankier mafii stał się oficjalnym ekspertem organów ścigania. Dziś ponad 60-letni Ridgeock wciąż współpracuje z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Jakiś czas temu ukazała się w Polsce jego książka Bankier mafii, w której autor precyzyjnie opisał mechanizmy rządzące kokainowym rynkiem. Znalazł się tam krótki i trafny opis ludzi z kartelu Medellin. I wtedy pojawił się gang Kolumbijczyków. Nieokrzesani, wydawali się nie na miejscu, nawet na spokojnym przedmieściu kolumbijskich uchodźców. Równie dobrze mogli mieć wypisane na czołach handlarze narkotyków. Ridgeock w swej książce dużo miejsca poświęca historii błyskotliwej kariery kokainy na południu USA, głównie na Florydzie, gdzie przecież doszło do pierwszych kontaktów Pruszkowa z kolumbijskimi baronami narkotykowymi. Pierwszych kurierów, którzy w latach 70. pojawili się z białym proszkiem, określa mianem kokainowych kowbojów. To oni tworzyli podwaliny pod gigantyczny biznes, który miał odmienić oblicze kraju. Potem skończyła się rola samotnych desperados. Musieli oni ustąpić miejsce wielkim strukturom przestępczym, które zaprowadziły na rynku własne brutalne reguły gry. Oto co pisze Ridgeock o początkach kokainowego biznesu. Pierwsza fala kowbojów, którzy przybyli do Miami, była dla policji, DEA, Drug Enforcement Administration, agencja rządowa odpowiedzialna za zwalczanie narkotyków, i celników niczym grom z jasnego nieba. Warta miliony dolarów koka zaczęła napływać do miasta. Do tego czasu handlarze obracali marihuaną. Jednak jak tylko skoczył popyt, ceny poszybowały w górę, a w mieście zaczęła się nowa rozgrywka. Kokaina była tu przewożona w ładunkach na statkach, przemycana drogą powietrzną albo zrzucana na spadochronie z mniejszych samolotów. A za prochami krok w krok podążała forsa. Gangi tak się śpieszyły do prania swojej kasy, że wpompowywały miliony w nieruchomości i wykupiły na pniu cały asortyment luksusowych aut u dealerów. Jednak tak intratnemu biznesowi towarzyszyły rywalizacja i przemoc. Ulice zamieniły się w pola mordów, gdy konkurencyjne gangi załatwiały porachunki. Zyski były zwyczajnie zbyt pokaźne, żeby się nimi dzielić, przynajmniej w opinii pewnych gości z Kolumbii. Brzmi dość znajomo, mimo że opis dotyczy Miami w początkach lat 80. Ridgeock, którego wspomnienia przypominają scenariusz wielu odcinków serialu Miami Vice, udzielił mi w 2013 roku wywiadu dla magazynu Śledczy. Zapytany, dlaczego on, ceniony prawnik, w ogóle związał się z narkobiznesem, odparł: na tamtym etapie miałem silne przekonanie, że handel narkotykami powinien zostać zalegalizowany i tak się wkrótce stanie. Nie sądziłem więc, że robię coś bardzo złego, ale że stanowię awangardę pewnego trendu. Poza tym, przyznam szczerze, miałem już dość nudnej pracy na rynku nieruchomości czy nad prawem bankowym. Pytanie, czy polskimi biznesmenami rozkręcającymi współpracę z Kolumbijczykami, Dariuszem W. i Wojciechem P., kierowała podobna motywacja? Trudno oprzeć się refleksji, że nuda nudą, ale jednak perspektywa szybkiego wzbogacenia się stanowiła i dla nich, i dla Ridgeocka o wiele silniejszy bodziec. Zresztą Amerykanin nie ukrywa, że szybkie pieniądze wywołały w nim stan ogromnej euforii. Używał życia jak gangsterzy. Na 100% bez opamiętania. Luksusowe samochody, najpiękniejsze prostytutki, balety w mafijnych rezydencjach, koka i alkohol były codziennością bankiera bandytów. Na pytanie, czy legalizowanie mafijnych pieniędzy było wielkim wyzwaniem, odpowiedział krótko: jeśli umiesz to robić, pranie pieniędzy jest łatwiejsze niż mycie zębów. Podejrzewam, że ci, którzy obracali pruszkowskimi milionami, mają podobne zdanie. Rozdział 12. Jak żaba na prochach. Z pruszkowskim handlem narkotykami kojarzy mi się głównie nie Wańka, ale Jerzy W., żaba, któremu poświęciliśmy sporo uwagi w książce Masa o kobietach polskiej mafii. To on miał rozkręcić na wielką skalę handel z Azją. Kiedy wszedł do gry?
W 1994 roku dołączył, wraz z Ryszardem Esz, Kajtkiem, do starych. Wcześniej angażowali się w firmie Komaton, zarabiającą na handlu rublami transferowymi, ale gdy ta upadła, szukali nowego pomysłu na biznes. Jak wielu innych, doszli do wniosku, że narkotyki są strzałem w dziesiątkę. Zresztą Kajtek znał temat od dawna. W ciągu lat wyrósł na kogoś, kogo można by określić mianem magazyniera starych. To on trzymał łapę na kokainie i puszczał ją dalej.
Przypomnę, co zeznałeś już jako świadek koronny. Była jeszcze podgrupa żaby, Jerzego W., który był przyjacielem Ryszarda Esz. Zajmowali się głównie narkotykami i kradzieżą samochodów. Kiedy wyszedłem z aresztu, do żaby należeli F., człowiek o pseudonimie Czarny, i Kuba z Anina, złodziej samochodowy, człowiek, którego nie znam z personaliów, a który był odpowiedzialny za narkotyki. Początkowo W. podlegały 2-3 osoby. Wiem to stąd, że byliśmy w latach 1995-1999 przyjaciółmi. Ja mu opowiadałem o swoich sprawach, a on mi opowiadał o swoich sprawach. Jerzy W. działał w grupie Rympałka. Opowiadał mi, że później, po napadzie na ulicy Zamiany i okradzeniu ZOZ-u z wypłat dla pracowników, pieniądze zostały podzielone i część pieniędzy poszła na zakup narkotyków. Dotyczy to tak zwanego napadu stulecia, przeprowadzonego przez grupę Marka III Rympałka na warszawskim Ursynowie w listopadzie 1995 roku. Łupem bandytów padło wówczas ponad 1,2 miliona złotych. Oni chcieli podwoić tę sumę, którą uzyskali z napadu, i chcieli zakupić narkotyki od Esz. Byłem przy tym, jak Esz przywiózł te narkotyki do domu W. Nie pamiętam kto, ale ktoś wziął łyżkę, na tę łyżkę zostało wylane trochę wody, na to ukruszono i rozpuszczono w tej wodzie narkotyki i było to podgrzewane. Po tym eksperymencie Esz powiedział: o, to jest ponad 90% kokainy. Jak zeznałeś, Esz przywiózł tę kokę na prośbę W. i Rympałka.
Wszystko się zgadza. Przy czym chcę zaznaczyć, że ja za ten napad dostałem wyjątkowo lichą działkę. 10 tysięcy złotych. Czyli na kawę z ciastkiem. Nieważne. Kiedy wyszedłem w 1995 roku z więzienia, związałem się z Rympałkiem, z którym działał żaba. Narkotyki były może nie podstawową, ale jedną z ważniejszych naszych działalności. Zgadza się też, że hajs zawinięty biednym pracownikom ZOZ-u został dzięki kokainie pomnożony. Jeśli chodzi o żabę, to nie chcę być nieskromny, ale to ja go wylansowałem na pierwszego dilera w mieście. Oddałem mu do dyspozycji swoich ludzi, którzy skutecznie latali dla niego. Był to o tyle dobry czas dla naszej grupy, że starzy siedzieli po domach jak myszy pod miotłą i nie wtrącali się do naszych interesów. Co najwyżej domagali się jakiejś działki, czego im nie skąpiliśmy.
W jednym z numerów magazynu Śledczy Masa poświęcił swój felieton błyskotliwej karierze żaby. Z tekstu wynika, że choć tamten handlował kokainą, jego znakiem firmowym miała stać się heroina, którą pozyskiwał, podobnie jak większość światowych struktur mafijnych, z Azji. Jego łącznikiem z dostawcami popularnej hery był pewien młody pruszkowski gangster, nazwijmy go Dragon. Oto jak wspominał go Masa.
Chłopak bardzo ambitny, inteligentny, a przy tym nie dający sobie dmuchać w kaszę. Może i nie wyglądał na herosa, ale pamiętam, jak kilkakrotnie sprzedał kosę pewnemu gościowi, z którym miał scysję w dyskotece. Był ostry, a jednocześnie skuteczny w tym, co robił. Kiedy policja zaczęła mu deptać po piętach, wyjechał z kraju, ale nie próżnował na obczyźnie. Wkrótce dał cynk, że jest do wzięcia heroina z Afganistanu. A ten azjatycki kraj wraz z Pakistanem i Iranem stanowił heroinowe Eldorado. Wszystkim mafiom świata zależało na tym, by uszczknąć choćby kęs z tego tortu. Dotarł do Bułgarów, którzy zaproponowali mu afgańską herę. Gdzie ich znalazł? Pewnie w jakiejś dyskotece. Z kolei Bułgaria z przełomu lat 90. i naszego wieku była krajem, w którym potykałeś się o mafiosów. Byli wszędzie. Przestępczy bosowie nie ukrywali, czym się zajmują i nawet władza wiedziała, że lepiej nie wchodzić im w drogę. Heroina docierała do Bułgarii różnymi drogami. Najczęściej z Turcji, a następnie była transportowana na zachód. Polska stanowiła duży rynek zbytu, dlatego gangsterzy z kraju nad Morzem Czarnym złożyli naprawdę dobrą ofertę. Kilogram miał kosztować u nich około $2000, a u nas, w działkach, jego wartość wzrastała do 35 000. Wkrótce brunatny proszek zalał Polskę. Przewozili go kurierzy, którzy jeździli do Bułgarii w celach handlowych. W jedną stronę elektronika, w drugą odzież. Tak powstał kanał przerzutowy okrzyknięty przez media szlakiem bałkańskim.
Podtrzymujesz wszystko, co napisałeś w cytowanym powyżej felietonie Jak żaba na prochach?
Generalnie tak, choć jak się tak nad tym zastanawiam, to dochodzę do wniosku, że przeceniamy rolę, jaką Dragon odegrał w grupie Żaby. Tak naprawdę on roztaczał wokół siebie pewną legendę, która z trudem się broni. Mówiąc krótko, przypisywał sobie zasługi, a właściwie z dzisiejszego punktu widzenia winy, innych, choć nie odmawiam mu ani sprytu, ani inteligencji. Jerzy W. sukces zawdzięczał przede wszystkim sobie. Miał i kontakty, i zmysł biznesowy, bez których nie byłoby osiągnięć całej grupy. Prawdą jest też to, że koniec tej grupy okazał się żałosny. Żaba i jego żona Baśka przerzucali na siebie swoje winy, pokazując, że jednak nie do końca pojęli, na czym polega charakterność.
Rozdział 13. Jak w wojsku, czyli w grupie Pershinga. Zbliżał się chłodny kwietniowy wieczór. Andrzej K., Pershing, który właśnie rozpoczynał rutynową nasiadówkę w klubie Go-Go w stołecznym hotelu Polonia, przypomniał sobie, że jego żona ma zaplanowane wyjście na jakąś babską imprezę. Wyjął z kieszeni telefon i zadzwonił do Doriana, swojego kierowcy, a zarazem jednego z najbardziej zaufanych podwładnych. Kopnij się do mnie do domu i zawieź Agnieszkę, gdzie sobie zażyczy, a potem masz wolne, powiedział tym samym tonem, jakim wydawał dyspozycję w każdej innej sprawie. Komunikat zawsze był krótki. Pojedziesz na granicę, do Słubic, przejmiesz kopertę i wracasz, nigdzie się nie zatrzymując. Albo zawieziesz gościa do lasu, spuścisz mu łomot i wytłumaczysz, że pieniądze zawsze muszą być na czas i w pełnej kwocie. Gdy Dorian próbował dowiedzieć się czegoś więcej o misji, którą zlecał mu szef, Pershing zbywał go krótkim: a co cię to kurwa obchodzi? Masz jechać, a nie zadawać pytania. Tym razem zadanie wydawało się dziecinnie proste. Dorian miał pojechać do Ożarowa, a potem bezpiecznie dostarczyć żonę szefa na imprezę. Pershing zaś spokojnie mógł skupić się na rozmowach biznesowych. Bardzo często prowadził je właśnie w Polonii i delektowaniu się widokiem pięknych tancerek. Wszystko przebiegało bez problemów. Dorian otworzył przed Agnieszką drzwiczki i już miał zająć miejsce za kierownicą Mercedesa, gdy nagle zza otaczających posesję Andrzeja K. krzaków wyskoczyło kilku nieznajomych. Jeden z nich wyciągnął zza pazuchy broń i zaczął strzelać. Już pierwszy strzał, w ramię, wepchnął kierowcę do samochodu. Przerażona małżonka Pershinga zaczęła krzyczeć. Nie wiedziała, co robić, ale Dorian, zanim trafiły go dwie następne kule, zdążył krzyknąć: uciekaj, właź pod samochód! Kobieta wczołgała się pod auto i być może dzięki temu ocaliła życie. Kanonada trwała jeszcze przez kilkanaście sekund, po czym wszystko umilkło. Na zakrwawionym siedzeniu kierowcy leżał bezwładnie Dorian. Napastnicy przerwali egzekucję, pewni, że ofiara nie żyje. Mimo to wrzucili do środka granat, który jednak nie eksplodował. A może po prostu zorientowali się, że pomylili cele. To przecież miał być zamach na Pershinga, a nie na przypominającego go adiutanta. Gdy killerzy znikli, Agnieszka zadzwoniła do męża, który natychmiast dał znać o sprawie najbardziej zaufanym. Chwilę później na miejscu zdarzenia pojawiło się kilka samochodów. Massa wraz z kiełbachą wyciągnęli Doriana z Mercedesa i ułożyli go na ziemi. Zorientowali się, że facet żyje i że nie ma czasu do stracenia. Za chwilę, ciężko ranny, kula w lewym ramieniu tuż obok kręgosłupa i między żebrami, leżał na oddziale intensywnej terapii Pruszkowskiego Szpitala, gdzie lekarze zażegnywali niebezpieczeństwo. Nieudana egzekucja odbiła się w mieście szerokim echem, zwłaszcza, że wielokrotnie pisały o niej media. Gangsterzy z Pruszkowa szybko się zorientowali, kto był inicjatorem krwawego zajścia, bowiem Pershing, który pojawił się przy szpitalnym łóżku, pokazał swojemu kierowcy kilka zdjęć. Dorian bez trudu rozpoznał agresorów. To ludzie Wieśka N., wariata, pokiwał głową Andrzej K. Od początku podejrzewał, że zamach to kolejna odsłona w wojnie pomiędzy Pruszkowem a Ząbkami, czyli miejscowością, z której wywodzili się bracia Henryk i Wiesław N. Dziś Marek D., pseudonim Dorian, pseudonim i imię zmienione, relacjonuje tamte wydarzenia spokojnie, ale jeszcze do niedawna powracały do niej jako koszmar senny. Pokazuje rany, które pozostały na jego ciele po akcji killerów wariata. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o grupie Pershinga. Czym się zajmowała, na czym zarabiała pieniądze, ale przede wszystkim, jakim człowiekiem był jej legendarny szef. Jak trafiłeś do grupy Pershinga? Ktoś cię wprowadził? Przecież nie byłeś z Ożarowa. Dorian.
U Andrzeja latali nie tylko goście z Ożarowa, ale przede wszystkim z Warszawy. Ja też jestem dzieckiem warszawskiej Pragi Południe. To tam w latach 80. uczyłem się przestępczego rzemiosła. Wychowałem się w domu dziecka, gdzie nauczyłem się pewnej zaradności. Zawsze umiałem dawać sobie radę i nie potrzebowałem wsparcia kolegów. Jeszcze za komuny zarabiałem całkiem dobre pieniądze, przemycając z Niemiec do Polski różne towary. I spożywkę, i odzież, i elektronikę. Dość szybko narobiłem sobie znajomości w półświatku i moje nazwisko zaczęło coś znaczyć. Dość wcześnie skumałem się choćby z Ireneuszem P., pseudonim Barabas. To był wyjątkowy prymityw, ale mnie jakoś polubił. Jak wracałem z wypadów do Niemiec, to zawsze mu przywoziłem albo karton fajek, albo flaszkę whisky. Dziennikarze często piszą, że był pierwszym bosem mafii pruszkowskiej, ale ja się z tego śmieję. Gdzie on by się nadawał na szefa?
To tyle tytułem wstępu. A teraz przejdźmy do Pershinga.
To był rok 1992. Siedziałem w restauracji Al Capone przy Placu Bankowym z moimi kumplami z Piaseczna. Wiesz, chłopakami od Piotrka Bandziorka, bo to z nimi wtedy trzymałem. I jeden mój znajomy poprosił mnie do sali obok. Do sali, gdzie siedzieli goście z najwyższej bandyckiej półki. Pomyślałem sobie... Niedobrze. Wszedłem komuś w rewir i zaraz dostanę opierdol. A może nawet trzeba będzie zdjąć złoto z szyi. Ale nic z tych rzeczy. Okazało się, że pewnemu starszemu panu w okularach ktoś zawinął furę. Mercedesa 124 coupe. Piękną sztukę. Przyszło mi do głowy, że z takiego jego mościa zdjąć furę to chyba żaden problem. Ale zaraz się okazało, że to słynny Pershing i że nie ma żartów. Wszystkie tropy prowadziły na Pragę. Ale Pershing i jego ludzie nie znali terenu i potrzebowali kogoś wychowanego na tej dzielnicy. Zapytali, czy mógłbym się zabawić w Cicerone, czyli przewodnika. Zgodziłem się. Wkrótce ustaliliśmy adres. To była ulica Siedlecka, samo epicentrum patologii. Jedna z tych odrapanych kamienic, gdzie nic dobrego nie ma prawa się wydarzyć. Pojechaliśmy tam we dwóch, ja i Andrzej K. Wchodzimy do mieszkania sprawcy i co widzę? Jakaś starsza mamuśka siedzi na wersalce i trzęsie się, jakby miała febrę. Od razu skumałem, że pod tyłkiem ma synalka, który się zawinął w pierzynę. Pershing też to wiedział, ale postanowiliśmy dać im szansę. Mówię na cały głos, tak żeby winowajca też dobrze usłyszał. Szanowna pani, proszę przekazać synowi, że ten pan, tu wskazałem na Pershinga, nie gniewa się za ten skradziony samochód. Co więcej, myśmy już tego Mercedesa znaleźli. To akurat była prawda. Ale niestety pani syn i jego koledzy trochę go zniszczyli i trzeba będzie zapłacić za jego remont. Proszę przekazać synowi, że szkodę wyceniamy na 5000 zielonych
Jeśli suma zostanie uiszczona, zapomnimy o sprawie. Jak jej to powiedziałem, to się zatrzęsła jeszcze bardziej. Mamrotała pod nosem, to dobry chłopak, mój syn to dobry chłopak, ale efekt był piorunujący. Synalek złodziej skontaktował się ze mną i od razu chciał mi przekazać te pieniądze, a ja mu na to, nie, chłopie, ja jestem tylko pośrednikiem. Musisz kasę wręczyć osobiście temu panu, któremu zawinąłeś mesia. Radnie rad zgodził się, choć idąc na spotkanie z Pershingiem, miał nogi jak z baty. Spotkali się w jakiejś restauracji i Andrzej powiedział mu w surowych słowach, co o nim myśli, ale obeszło się bez łomotu. A potem przyjął go do grupy. To był taki człowiek, wolał wychowywać niż karać. Dzięki temu do samego końca miał wiernych, oddanych mu jak psy chłopaków. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek skurwił się jakąś intrygą, z czego słynęli starzy pruszkowscy. Nie kręcił, nie robił koło pióra za czyimiś plecami. Jak coś do kogoś miał, walił prosto z mostu. Dla niego czarne było czarne, a białe to białe. Nie uznawał żadnych odcieni szarości. Nie trzymał wyłącznie z silniejszymi. Jeśli rację miał ktoś słabszy, to mu ją przyznawał, choćby nawet było to wbrew o wiele mocniejszym kozakom. A jak ktoś pieprzył bez sensu, to mu mówił, mózgu to masz tyle, co kanarek spermy w kutasie. Lubił obrazowe porównania.
To po tej akcji na Siedleckiej wziął cię pod swoje skrzydła?
Podejrzewam, że miał już wtedy taki zamiar, ale chciał całą sprawę przeprowadzić formalnie. Poza tym jeszcze mnie dobrze nie znał. Ale kiedy pomogłem mu załatwić pewną dziuplę do przetrzymania trefnego towaru...
Broń? Narkotyki?
Nic z tych rzeczy. Powiedzmy, że produkt szybko psujący się, który trzeba było podtrzymać, aż skruszeje. Nieważne. Miałem udowodnić, że jestem niezłym organizatorem. Potem zostałem zaproszony na kolację z udziałem starych i innych liczących się gangsterów, którzy mieli zaaprobować bądź nie moją kandydaturę do grupy. Zostałem przyjęty jednogłośnie.
To były czasy, kiedy starzy i Pershing grali w jednej drużynie?
Tak. W 1992 roku wszystko kwitło i zapowiadała się świetlana przyszłość. Pamiętaj, że starzy bardzo potrzebowali Pershinga. Bo kogo oni mieli po swojej stronie? Recydywistów, którzy może i potrafili dać w gębę, ale byli raczej bezużyteczni w ostrzejszych akcjach. Mówiąc krótko, Pershing zabezpieczał grupie coś w rodzaju zbrojnego ramienia. Chłopaków, którzy byli gotowi na wszystko, dosłownie na wszystko. Po prostu prawdziwych, świetnie wyszkolonych żołnierzy, a starzy nie mieli nawet ludzi do wyładowywania tirów. Kiedyś zawinęli ciężarówkę, a nie miał kto taszczyć beczek ze spirytusem. Kiedy zwróciłem uwagę Słowikowi, że kiepsko wygląda logistyka w ich podgrupie, zjebał mnie jak burą sukę i kazał mi samemu wyładowywać te beczki. Zakwasy miałem przez 3 dni.
Na czym zarabialiście pieniądze?
Na wszystkim, na czym się dało. Nie da się ukryć, że odzyskiwanie długów było na początku listy. Chętnych na nasze usługi było tylu, że często nie wyrabialiśmy się z robotą. Stały do nas takie kolejki jak za PRL-u do mięsnego. Nasza grupa liczyła około 12 chłopaków. Wieczorami spotykaliśmy się w Mariocie na kolacji i dyskutowaliśmy o tematach na najbliższe dni. Muszę przyznać, że Pershing dawał nam wolną rękę. Nie interesował się, jak dany temat zostanie załatwiony. Ważne, aby była z tego kapusta. I zawsze była. Często biznesmeni, zadowoleni z naszych usług, sami proponowali nam coś w rodzaju miesięcznej pensji za ochronę. Doklepywało się sumę i facet czuł się bezpieczny. W tamtych czasach nasza opieka wcale nie była dopustem bożym czy fikcją. My naprawdę gwarantowaliśmy spokój w prowadzeniu interesu i ci, których było na to stać, chętnie nas zatrudniali. Nasza oferta była lepsza niż PZU. A wracając do twojego pytania, ja nie zawsze miałem pełną wiedzę na temat tego, z kim Andrzej robi interesy, ani jaki był charakter tych interesów. Po prostu wzywał mnie i mówił, jest koperta do przywiezienia. Jaka koperta? Pytałem na początku, ale potem się tego oduczyłem. Biała chuj cię obchodzi, co za koperta. Patrzył na mnie tym swoim kpiąco-mentorskim wzrokiem, jakby chciał mi dać do zrozumienia, że żołnierz nie zadaje dowódcy głupich pytań. Jechałem na drugi koniec Polski, powiedzmy do Olsztyna, na stację benzynową, gdzie czekał na mnie kontrahent, Brałem kopertę i wracałem do Ożarowa. Czasami znikałem na dłużej, bo tych kopert do odebrania było więcej. Szybko się nauczyłem, że zawsze muszę mieć w samochodzie szczoteczkę do zębów i bieliznę na zmianę. Niekiedy przywoziłem naprawdę dużo kapusty. Nie w kopertach, ale w torbach. To się zdarzało, kiedy przyjmowałem w Słubicach większą kasę za papierosy, które przemycaliśmy dla Wietnamczyków w Niemczech. Oni płacili w markach. Pewnego razu zaproponowałem Andrzejowi, że pomogę mu w liczeniu, bo banknotów było po prostu bez liku, a on do mnie: spadaj, umiem liczyć, ty mi nie jesteś do niczego potrzebny. Wypędzał mnie, ale czasem wepchnął mi do kieszeni kilka banknotów. Z czasem wartość transportu rosła. Na początku była koperta, potem torba, dwie torby, bagażnik toreb. Wreszcie, jak już miałem załadowany bagażnik na full, wrzucałem torby z sianem na tylne siedzenie. Jechałem wtedy z duszą na ramieniu, ale nie miałem innego wyjścia. Jakbym spękał, Pershing miał na moje miejsce kilku chętnych.
Nie obawiałeś się, że celnicy albo pogranicznicy zakończą twoją karierę kuriera?
W opiści celnicy byli bardzo zainteresowani, aby wszystko działało bez zarzutu. Przecież oni mieli z tego działkę. I to nie kiepską. Gdybyś wiedział, ile willi funkcjonariuszy powstało dzięki współpracy z nami. Czasami to oni przynosili nam torby z pieniędzmi. Im bardziej pękata, tym większa ich dola. Poza tym często pogranicznicy byli ustawieni dzięki koneksjom polityków. Ci ostatni też miewali z tego działki. Nie będę ukrywał, że zdarzało mi się wozić koperty do hotelu sejmowego. Oczywiście nie wiem, jaka była zawartość tych kopert. Dla dobra wizerunku ówczesnej władzy wolę myśleć, że były to listy gratulacyjne od wyborców.
A jak już opuściłeś strefę przygraniczną, nie bałeś się, że ktoś cię po drodze napadnie i zabierze ci te pieniądze? Byli przecież i tacy, którzy wiedzieli, z jaką misją jeździsz po kraju.
Na pewno takiego scenariusza obawiał się Andrzej. Często mi powtarzał: bierzesz kopertę i nie zatrzymujesz się ani na chwilę. Jak zachce ci się lać, to musisz sobie jakoś z tym poradzić. No i niejednokrotnie sikałem do butelki po wodzie, nie zdejmując nogi z pedału gazu. Nawet w tym człowiek może osiągnąć perfekcję. Inna sprawa, że w czasie takich wyjazdów na człowieka czyhały rozmaite pokusy. Na przykład klient, który oddawał kasę, wdzięczny, że obeszło się bez poważniejszego dojeżdżania, zapraszał mnie czy innych chłopaków na imprezę. A tam wiadomo, mąka na stole...
Mąka? To ty odzyskiwałeś długi od młynarzy?
Mąka, czyli koka. Dziewczyny, woda, tańce, ruchanie. Ale ja się nigdy nie dałem na to skusić. Wiedziałem, że muszę wykonać zadanie bez pudła. A Pershing z kolei wiedział, że bardzo poważnie traktuje jego polecenia i podobało mu się to. Byłem jego żołnierzem, wykonywałem rozkazy. Nie wikłałem się bez potrzeby w ryzykowne sytuacje. Zresztą Andrzej nie lubił, kiedy chłopaki eksperymentowały z prochami. Sam ich nie zażywał i nie tolerował tego nałogu u swoich ludzi. Dochodziło do tego, że w czasie wspólnych imprez, jak ktoś chciał wciągnąć kreskę, to musiał iść do kibla, żeby Andrzej nie zobaczył. Na marginesie często kazaliśmy właścicielowi zamykać lokal i wtedy nikt z zewnątrz nie miał prawa oglądać nas w akcji. Chłopaki były sentymentalne, więc często w trakcie balangi leciał tylko jeden utwór, na przykład Miłość i ja, Bajmu. Można się było pożygać.
Byłeś bardzo oddany Pershingowi. Nigdy nie próbowałeś go przewalić, ale podejrzewam, że opłacało ci się to. Dobrze płacił?
Powiem tak. Miałem u niego miesięczną pensję, coś około 5 koła papieru, niezależnie od różnych obrywów, jakie mi się trafiały, gdy miał dobry humor. Ale to nie jest tak, że szedłem do okienka i szef Pershing wypłacał mi należność. On mi mówił: jedź tu i sobie odbierz tę kasę. I faktycznie odbierałem. Ale jeśli sądzisz, że na tym koniec, to bardzo się mylisz, bo moja umowa o pracę zawierała cały system obostrzeń. Na przykład, jeśli nie odebrałem od niego telefonu, miałem karę. 1000 papieru. Kilka razy nie zdążyłem dobiec do telefonu i już pensja przepadała. Dlatego ja z komórką i ładowarką nigdy się nie rozstawałem. W sumie ta moja płaca to była jedna wielka fikcja, ale zdarzały się nieoczekiwane premie. Andrzej zadzwonił do mnie kiedyś z informacją, że siedzi w Olimpijce, takiej knajpie na Woli, i zamierza pyknąć w bilarda, a nie ma partnera. Przyjechałem, zaczęliśmy grać. Na początek skromnie, po $500, potem po 1000. Już po chwili byłem do przodu jakieś 10 000 papieru i wcale mi się to nie podobało. Naprawdę nie chciałem tych pieniędzy. Bałem się, że się wkurzy i źle się to skończy. Zaproponowałem, żebyśmy przestali grać, ale on się nie zgodził.